To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, środa, 3 czerwca. Z wciąż korzystającego ze słonecznej pogody Paryża wita Państwa bardzo serdecznie Marek Brzeziński. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Anną Rzeczycką, także autorką magazynu europejskiego Euronet, który dzisiaj poświęcony jest sprawom ekonomiczno-finansowym. Prasę przejrzeli Piotr Błoński i Krzysztof Rutkowski. Na salon ekologiczny zaprasza Katarzyna Zawicka w paryskich rogatkach. Agnieszka Kumor w magazynie poświęconym wydarzeniom teatralnym przybliży nam sezon 2009-2010. No cóż, jak ten czas leci, przynajmniej na scenie. Piotr Kamiński opowiada o wymarzonym Händlu. Krzysztof Rutkowski w magazynie literackim snuje opowieść o pobycie Sebalda na Korsyce. Nasza audycja realizuje Grażyna Chmurska, który od strony technicznej sekunduje Dawid Kosta. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Coraz więcej szczątków samolotu Airbus A330 znajdują prowadzący poszukiwania o wybrzeży Brazylii. Szanse na odnalezienie czarnej skrzynki są znikome. W Paryżu w katedrze Notre Dame odbyło się ekumeniczne nabożeństwo odprawione w intencji ofiar katastrofy samolotu lecącego z Rio do Paryża. Modlono się także w paryskiej meczecie. Barack Obama od Arabii Saudyjskiej rozpoczyna podróż po Bliskim Wschodzie i Europie. Chiny wprowadzają zaostrzoną cenzurę w internecie w związku ze zbliżającą się rocznicą pekińskiej wiosny. Dalai Lama przybywa do Holandii. Chiny grożą poważnymi konsekwencjami państwom, które go u siebie przyjmą. W wyborach na Grenlandii historyczne zwycięstwo partii socjalistycznej Inuitów, torujące drogę do niepodległości największej wyspy świata. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. Brazylijskie władze potwierdziły, że w wyniku poszukiwań prowadzonych na wodach Atlantyku w odległości około 650 km od archipelagu Fernando do Noronha znaleziono liczne szczątki samolotu Airbus A330, który w drodze z Rio de Janeiro do Paryża runął do oceanu z 228 osobami na pokładzie. Wcześniej rzecznik sztabu armii francuskiej oświadczył, że nie ma wątpliwości, iż szczątki dostrzeżone na Atlantyku pochodzą z samolotu, który zaginął w nocy z niedzieli na poniedziałek. Rzecznik zastrzegł, że ich formalne rozpoznanie jest kwestią czasu. W tej chwili w rejonie, w którym rozbił się Airbus A330, znajdują się samoloty brazylijskie, francuskie i amerykańskie rozpoznania wyposażone w specjalne urządzenia pozwalające na lokalizację z wysokości drobnych obiektów pływających w morzu. Według francuskich źródeł wojskowych rekonesans lotniczy potrwa jeszcze jeden dzień. W następnych dniach poszukiwania rozpoczną jednostki pływające. Już w tej chwili w rejonie archipelagu Fernando de Noronha przybywają 3 statki handlowe. 2 holenderskie i 1 francuski. W ciągu tygodnia do poszukiwań ma się przyłączyć francuski statek przystosowany do badań głębinowych. Na jego pokładzie znajdują się 2 roboty mogące zejść na głębokość 6000 metrów. Jednak specjaliści od badań i poszukiwań wodnych nie kryją swego sceptycyzmu co do możliwości odszukania czarnych skrzynek. Według dyrektora ośrodka dochodzeń i analiz istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż nie uda się ich nigdy odnaleźć. W tym miejscu ocean ma od 3 do 4 tysięcy metrów głębokości, ale jego dno jest bardzo górzyste i do tego płyną tędy silne prądy podmorskie.
Pamięć 228 ofiar katastrofy samolotu AF-447 francuskich linii lotniczych Air France uczczona została w środę o godzinie 16 wieloreligijną i wielojęzyczną ceremonią w katedrze Notre-Dame w Paryżu. Na początek tej ekumenicznej uroczystości arcybiskup Paryża i przewodniczący konferencji biskupów Francji kardynał André XXIII odczytał przesłanie z kondolencjami, jakie dla rodzin ofiar wystosował papież Benedykt XVI. Przesłania słuchali szef państwa francuskiego Nicolas Sarkozy, jego małżonka Carla Bruni Sarkozy, premier Francji François Fillon i wielu członków jego rządu. Były prezydent Francji Jacques Chirac, wielki rabin Paryża Haim Korsia, przewodniczący francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego Mohamed Moussaoui, przewodniczący Zgromadzenia Prawosławnych Biskupów Francji metropolita Emmanuel, przewodniczący Protestanckiej Federacji Francji pastor Claude Batty oraz kapelani katolicy, protestanci i muzułmańscy podparyskiego Roissy, gdzie znajduje się największe francuskie lotnisko i gdzie Airbus AF-447 był oczekiwany w poniedziałek o godzinie 11. W czasie ceremonii członkowie rodzin ofiar zanieśli przed ołtarz 228 zapalonych świec, symbolizujących 228 osób, które poniosły śmierć w poniedziałkowej katastrofie. Przed katedrą zgromadził się tłum, który mógł w skupieniu wysłuchać uroczystości przez głośniki. Dziennikarze natomiast nie mieli wstępu do środka. W katastrofie samolotu lecącego z Rio de Janeiro do Paryża zginęli obywatele 32 krajów, w tym 72 Francuzów, 59 Brazylijczyków i 26 Niemców. W Brazylii ogłoszono 3-dniową żałobę narodową, a w Paryżu oprócz ekumenicznej uroczystości w katedrze Notre Dame na wieczór zaplanowana jest uroczystość w jednej z największych synagog. W ciągu dnia w wielkim meczecie paryskim muzułmanie odmówili tak zwaną modlitwę za nieobecnego. Flaga na Pałacu Lizejskim spuszczona została do półmasztu. Kondolencje do Nicolasa Sarkozy'ego przesłała m.in. królowa brytyjska Elżbieta II. Wielka Brytania w wypadku nad Atlantykiem straciła 5 swych obywateli.
W uroczystościach, jakie w hołdzie pamięci ofiar katastrofy odbędą się w Brazylii, Francję będzie reprezentował minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. Słucham Państwo Paryża RFI. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przybył do Arabii Saudyjskiej. To pierwszy etap jego podróży po państwach Bliskiego Wschodu i Europy. We czwartek Obama ma przybyć do Kairu, gdzie wygłosi przemówienie oczekiwane z wielkim zainteresowaniem przez świat muzułmański. Następnie uda się do Niemiec, między innymi ma zwiedzić obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie, a z Nadrenu przybędzie do Francji, gdzie weźmie udział w uroczystościach 65. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. W wydarzeniu temu towarzyszy atmosfera skandalu politycznego. Prezydent Nicolas Sarkozy nie zaprosił do udziału w uroczystościach królowej brytyjskiej Elżbiety II. Rzecznik Pałacu Lizyjskiego tłumaczył, że uroczystość w Normandii ma charakter francusko-amerykański, ale oczywiście delegacja z wysp, z których sprzed 65 laty ruszył desant wyzwalający Europę spod hitlerowskiej okupacji, jest mile widziana. W końcu do Normandii przybędzie następca tronu książę Walii Karol oraz premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Dyplomatycznej pikanterii sprawie dodaje fakt, że w zaistniałej sytuacji zaproszenia do Normandii królowej Elżbiety II domagał się prezydent Stanów Zjednoczonych. Na plażach Normandii poległy tysiące brytyjskich żołnierzy, a sama monarchini w czasie wojny służyła jako mechanik kierowca. Z Francji Barack Obama uda się do Moskwy, gdzie niewymieniony z nazwiska tamtejszy dyplomata powiedział AFP, iż za prezydentury Obamy stosunki rosyjsko-amerykańskie polepszają się w oszałamiającym tempie. Dodał jednak, że nie należy zbyt wiele oczekiwać po wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Rosji, jako że tematy poruszane przez Obamę i Miedwiediewa są, jak to ujął, skomplikowane i mają strategiczne znaczenie. Tymczasem pierwszym, który zareagował na rozpoczętą przez Baracka Obamę podróż po Bliskim Wschodzie i po Europie jest przywódca Al-Kaidy, najbardziej poszukiwany terrorysta świata Bin Laden. Orzekł on, iż Barack Obama, który idzie śladami prezydenta George'a W. Busha, sieje ziarna nienawiści i zemsty wobec Ameryki. Al-Kaida ostrzega Egipcjan, aby nie dali się wziąć na lep słów zbrodniarza, jak to ujął Bin Laden, który prowadzi krwawą kampanię w Pakistanie i w Afganistanie. Oczywiście mowa jest o Baracku Obamie. Do Amsterdamu przybył duchowy przywódca Tybetu Dalai Lama. W czasie 3-dniowego pobytu w Holandii, określanego mianem niepolitycznego, Dalai Lama ma się spotkać z holenderskim ministrem spraw zagranicznych Maximem Verhagenem. Premier Jan Peter Balkenende zdecydował się nie przyjmować tybetańskiego przywódcy. Dalai Lama, zapytany, czy szef rządu holenderskiego podjął taką decyzję pod wpływem nacisku Pekinu, oświadczył, że o to należy zapytać samego premiera. Chiny we wtorek ostrzegły, że państwa, które przyjmują u siebie Dalai Lamę, gorzko tego pożałują i ich stosunki z Pekinem będą poważnie narażone na szwank. Ambasador Chin w Holandii zaprotestował przeciwko zaplanowanemu na piątek spotkaniu duchowego przywódcy Tybetu z holenderskimi parlamentarzystami. W ubiegły piątek Dalai Lama rozpoczął europejskie tournée, którego planie znajdują się poza Holandią jeszcze Islandia, Polska i Francja. Wobec zbliżającej się rocznicy masakry w Pekinie na placu Tiananmen 4 czerwca czujność chińskiej cenzury przybiła objawy gorączkowej obsesji. Już we środę 3 czerwca odnotowano awarię wyszukiwarki Bing, Hotmailu i Twittera, a wypisanie jakiegokolwiek słowa kojarzącego się z rocznicą gwarantuje zablokowanie strony. Chińscy internauci prześcigają się w pomysłach, by ominąć przeszkody. Zamiast 4 czerwca piszą 35 maja. Zamiast cenzura piszą harmonizacja lub wielki mur. Ocenzurowane są także zagraniczne telewizje podające informacje na temat rocznicy. Tymczasem policja ściśle nadzoruje znanych oponentów, zmuszając ich do pozostawania w domu lub przeciwnie do wyjazdu na prowincję. Niektórych dysydentów aresztowano, takich jak Ki Zhiyonga, Chi Wu, Gao Xinga i Bao Tonga. Słuchają Państwo Paryża RFI. Z gabinetu premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna odszedł czwarty minister w ciągu ostatniej doby. Kryzys wykorzystali konserwatyści. Przywódca torysów David Cameron zażądał od szefa rządu i królewskiej mości natychmiastowego rozpisania wyborów powszechnych. Według sondaży Cameron ma wszelkie szanse na zastąpienie Browna w biurze przy Downing Street pod numerem 10. Przywódca liberalnych demokratów opozycyjnej partii, która stanowiła języczek upolitycznej wagi w wydaniu brytyjskim, stwierdził, że gabinet Browna jest w rozsypce. Premier Brown usiłuje kontratakować, utrzymując, że prowadzona przez niego polityka wciąga brytyjską gospodarkę z recesji. Do kryzysu rządowego doszło w przededniu czwartkowych wyborów do Parlamentu Europejskiego i jednocześnie do wyborów lokalnych w 34 okręgach w Anglii. Według sondaży lejburzyści mogą ponieść w tych wyborach największe od wielu lat straty. Na Labour Party chce głosować 18% ankietowanych, na torysów 22%. Według brytyjskiej prasy grupa zbuntowanych deputowanych rozprowadza w parlamencie brytyjskim list z apelem do Browna, by podał się do dymisji. W wyborach na Grenlandii historyczne zwycięstwo odniosła partia socjalistyczna Inuitów, otwierając nową drogę do niepodległości tej największej wyspy na świecie. Po 30 latach rządzenia z grenlandzkiego świecznika politycznego odchodzi socjaldemokratyczna partia Siumut, która w 1979 roku wywalczyła autonomię wewnętrzną. W listopadzie ubiegłego roku w referendum mieszkańcy Grenlandii przyjęli poszerzoną autonomię, która wchodzi w życie 21 czerwca 2009 roku. Premier Dan Rasmussen wyraził przekonanie, że jego rządowi w Kopenhadze będzie się znakomicie współpracowało z nowymi władzami w Nuuk, stolicy wyspy, która należy do korony duńskiej. Optymizm zwolenników niepodległości Grenlandii gasi fakt, iż wyspa nie dysponuje wystarczająco rozbudowaną infrastrukturą zdolną zapewnić jej niezależność gospodarczą i bez subwencji z Kopenhagi nie da sobie sama rady. Wprawdzie Grenlandia ma w lipcu i w sierpniu najwyższy procent nasłonecznienia na naszej półkuli, a otaczające ją wody kryją bogate złoża cennych minerałów, gazu i ropy naftowej, to jednak mieszkańcy na co dzień borykają się z licznymi problemami. Dzieci są maltretowane i źle odżywiane. Często dochodzi do przemocy w rodzinie, bardzo długo czeka się na przyjęcie do szpitali, edukacja kuleje i rośnie przepaść między bardzo bogatymi a najuboższymi mieszkańcami wyspy. I na zakończenie jeszcze jedna informacja, tym razem ze sportu. No cóż, turniej na kortach Rolanda Garrosa chodzi już w ostatni decydujący etap. Tym razem rozgrywane były walki półfinałowe pań i oto Rosjanka Swietlana Kuzniecowa wygrała w trzech setach 7-6, 5-7, 7-5 z Amerykanką rozstawioną z numerem drugim Sireną Williams. Dodajmy do tego, że Swietlana Kuzniecowa to jest pogromczyni Polki Agnieszki Radwańskiej. Z kolei w półfinale Kuzniecowa będzie walczyła z Australijką, przepraszam, Samantą Stosur, która wygrała z Rumunką młodziutką 19-letnią Soraną Kristeą 6-1, 6-3. I to były wiadomości dziennika RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd światowej prasy. O tym, co ciekawego napisały francuskie gazety, nie tylko zresztą paryskie, opowiedzą Państwu panowie Piotr Błoński i Krzysztof Rutkowski. Posłuchajmy.
Katastrofa Boeinga Air France zajmuje większą część pierwszej strony Le Figaro. Pozostałe dzienniki także jej nie pomijają, ale na pierwszym miejscu stawiają już inne tematy. Prawica korzysta z kryzysu, głosi dużą czcionką Libération, mniejszą wyjaśniając, że chodzi o sondaże przed wyborami europejskimi. Ekonomiczny dziennik Ryzyko przestrzega, że zaufanie do dolara słabnie, a kurs euro wspina się na najwyższy poziom. La Croix kusi całkiem innym tytułem – starzeć się w więzieniu. Wzrasta bowiem średnia wieku więźniów. Wśród innych tematów powraca zaś przypadająca na jutro 20. rocznica masakry na Placu Niebieńskiego Spokoju. Felietonista Libération i zarazem dyrektor tego dziennika, Laurent Geoffrin, nie posiada się z irytacji. Wszystkie sondaże wskazują na to, że prawica rządowa, partia UMP, znajdzie się na pierwszej pozycji w wyborach europejskich we Francji, zgarniając ponad 25% głosów, a partia socjalistyczna liczyć może jedynie na około 20%. W Niemczech CDU Angeli Merkel może się spodziewać 38%, we Włoszech nowa partia Berlusconiego aż 40%. Ale co właściwie tak irytuje Geoffrena? To, że jak pisze, wcale nie spełniły się kryzysowe proroctwa analityków. Finansowy domek z kart, zbudowany na fundamencie liberalizmu, rozsypał się, ale bez żadnej szkody dla liberałów. W wielu krajach, poczynając od Francji i Niemiec, rządząca prawica wcale nie ucierpiała z powodu trudnej sytuacji społecznej, za którą sama jest częściowo odpowiedzialna. Pominimy kwestię tego, kogo i dlaczego Joffrin uważa za liberała. Używa on tego terminu nie jako definicji przekonań, lecz jako obraźliwego epitetu, wiedząc, że tak właśnie odczytają to jego czytelnicy. Dalej Joffrin pociesza się, że wprawdzie UMP uzyska najwyższą liczbę głosów, ale suma głosów rozproszonej opozycji będzie jednak wyższa. Sukces swój prawica będzie zawdzięczać nie sile, lecz rozproszeniu opozycji. Stąd oczywisty apel o zjednoczenie lewicy radykalnej, lewicy socjalistycznej i centrolewicy, bez czego lewica jako całość skazuje się na bezsilność. Nie jest to pomysł nowy. W Le Figaro, na stronie poświęconej 20. rocznicy Tiananmen, między tekstem o przebiegu rewolty obywatelskiej w Pekinie, a pełnymi sceptycyzmu refleksjami o słabym raczej oddźwięku, jaki budzi w samych Chinach pamięć o tym wydarzeniu, znalazłem krótki artykulik o panu Li Hai. Li Hai poświęcił życie pielęgnowaniu pamięci nie samych studentów mordowanych w nocy z 3 na 4 czerwca, lecz tych mieszkańców Pekinu, którzy dołączyli do nich lub starali się im pomóc. Powziął on taką decyzję w 1990 roku po wyjściu z więzienia, gdzie spędził 7 miesięcy, dlatego że chciał oddać hołd zabitym. Został wtedy oczywiście zwolniony z pracy na uniwersytecie. Zacząłem, mówi, zbierać informacje o mieszkańcach Pekinu, którym studenci tak wiele zawdzięczali, ludziach najczęściej bardzo prostych, o których świat zapomniał i którzy pozostawieni zostali samym sobie. W 1995 roku został aresztowany i skazany za zdradę tajemnic państwowych. Z więzienia wyszedł po 9 latach. Według Li Hai ponad 600 mieszkańców Pekinu, owych prostych ludzi, zostało skazanych na kary więzienia, często sroższe niż kary dla studentów. Władze twierdzą, że ostatni, w cudzysłowie chuligan, wyszedł z więzienia przed 2 tygodniami, ale organizacje obrony praw człowieka oceniają na 20 do 30 liczbę osób, które są wciąż więzione w związku z wydarzeniami roku 1989.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
To może być nowy rozdział, początek nowej epoki, chwila kierunkowa. W czwartek prezydent Barack Obama przemówi w Kairze na uniwersytecie do wyznawców islamu. To może być początek nowej epoki post-11-wrześniowej, czytamy w Le Monde. Abdel Said Ali, dyrektor prestiżowego Centrum Badań Strategicznych w Egipcie, jest pewien, że czwartkowe wystąpienie prezydenta USA porównać można pod względem doniosłości do podróży Sadata do Jerozolimy i Nixona do Chin. Nie wszyscy w Egipcie podzielają entuzjazm politologa. Reprezentanci opozycji islamskiej oświadczyli w BBC, że potrzebne są czyny, a nie słowa i po czynach sądzić Obamę będą. Na kilkanaście godzin przed przemówieniem prezydenta Stanów Zjednoczonych, chociaż nikt nie zna treści dyskursu, to wiadomo jednak, czego wyznawcy islamu po nim się spodziewają. Przede wszystkim szacunku, to słowo klucz dla wszystkich muzułmanów w ogólności, a dla Arabów w szczególe, czytamy w Le Monde. Muzułmanie pragną szacunku po 8 latach buszyzmu, domagają się szacunku dla 1,2 miliarda wiernych, pośród nich dla 350 milionów Arabów. Drugie oczekiwanie wiąże się, co zrozumiałe, z konfliktem izraelsko-palestyńskim stanowiącym rdzeń nieporozumienia pomiędzy Zachodem i Wschodem. Zdaniem Abdela Saida ta sprawa łączy wszystkich wyznawców islamu pomiędzy sobą. Muzułmanie mogą się różnić w kwestii Iraku, Iranu albo w innych sprawach, ale w kwestii palestyńskiej nie różnią się zupełnie. Palestyna stała się czymś w rodzaju 6 modlitwy codziennej. Barack Obama już wiele w tej sprawie zdziałał, czytamy w Le Monde. Na przykład poprosił Izrael za przestanie wszelkich form kolonizacji ziem palestyńskich. Korespondent Le Monde rozmawiał też z ludźmi w kairskich kawiarniach. Niektórzy z nich sceptycznie spoglądają w przyszłość. Brodaty młodzian wyznał: Obama jest z pewnością fajnym facetem, ale przede wszystkim jest Amerykaninem. No właśnie, bycie Amerykaninem może oznaczać, że jest się potępionym na wieki.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Christian de Boissieu jest znanym ekonomistą francuskim, specjalistą od spraw walutowych, banku i finansów. I od 2003 roku jest przewodniczącym Rady Analizy Ekonomicznej i z tego tytułu doradcą rządu francuskiego. Popularyzuje także nauki ekonomiczne w mediach oraz wykłada na Uniwersytecie Paryż I. W końcu maja bieżącego roku wziął udział w debacie na temat światowego kryzysu finansowo-ekonomicznego, która została zorganizowana przez prasowy klub Grande Europe. W swym wystąpieniu mówił o tym, jak kraje Europy Zachodniej i Wschodniej reagują na kryzys. Przy okazji tego kryzysu wiele różnic istniejących między Europą Wschodnią a Zachodnią pogłębiło się. Istnieje jednak wiele podobieństw w przeżywaniu tej zapaści. Christian de Boissieu.
Il y a des convergences créées par cette crise exceptionnelle et ces convergences
Zbieżności te zgrupuję w dwóch dziełach. Wszyscy jesteśmy z nimi skonfrontowani w łonie Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy jesteśmy, czy też nie, w strefie euro. Pierwsza smutna zbieżność to wzrost bezrobocia, przede wszystkim wzrost bezrobocia ludzi młodych i debata wokół ich dostępu do pierwszego prawdziwego stanowiska pracy. To jest problem, z którym jesteśmy skonfrontowani we Francji. Myślę, że istnieje on także w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej. I co często podkreślam, w tym kryzysie, którego końca nie widać, jest aspekt konfliktu pokoleń. Młodzi zapłacą za ten kryzys drożej niż inni. Bezrobocie młodych ludzi, w tym także młodych ludzi z kwalifikacjami, jest i będzie prawdziwym nieszczęściem. Druga zbieżność między Europą Środkową i Zachodnią dotyczy innej konsekwencji kryzysu, wzrostu deficytu i zadłużenia publicznego. Z tego punktu widzenia jesteśmy wszyscy w tej samej łodzi, chociaż nie jesteśmy wszyscy w strefie euro.
Nous sommes tous dans le même bateau. De ce point de vue-là, même si nous sommes pas tous dans l'euro.
Jak powinniśmy odpowiedzieć na kryzys? Co trzeba robić w tej bezprecedensowej sytuacji? Christian de Boissieu.
Istnieją rzecz jasna interpretacje ideologiczne. Mówi się o powrocie Keynesa, można też mówić o powrocie Marksa. Dlaczego nie? Podobizna Marksa figuruje na okładkach kilku francuskich periodyków. Ja osobiście myślę, że Marx był wielkim ekonomistą, ale nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę marksistą. Sądzę, że kryzys zmusza nas wszystkich do pragmatyzmu. Bardziej niż o ideologię i debatę na temat liberalizmu, interwencjonizmu i metod Keynesa, chodzi w tej chwili o odpowiedzi pragmatyczne. Jeśli Brytyjczycy znacjonalizowali gros swego systemu bankowego, to nie z powodów ideologicznych, lecz z przyczyn pragmatycznych. Powrót państwa jest nie do uniknięcia, zważywszy na rozmiary kryzysu w wielu sektorach, na przykład w sektorze samochodowym, w małych i średnich przedsiębiorstwach, w bankach, etc. Debata polega na pytaniu, czy ten powrót państwa będzie trwały. Dla mnie jest jasne, że będzie tymczasowy. Tylko dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, ile czasu trwać będzie ta tymczasowość. Osobny rozdział odpowiedzi na kryzys zapisuje Europa. Wszystko, co się zdarzy w tej strefie, będzie zależało od odpowiedzi, jakie przyniesie Unia. Dzisiaj odpowiedzi Europy na kryzys ekonomiczny i społeczny są zupełnie niewystarczające. Europa okazała się skuteczna w październiku, w chwili krachu bankowego. Teraz jednak Europa wydaje się zbyt słaba wobec pogłębiania się kryzysu ekonomicznego i społecznego. Odpowiedzi na kryzys na poziomie światowym udzieliło też G20. Decyzje tego zgromadzenia dotyczą Europy Wschodniej i Środkowej, tak jak dotyczą nas na Zachodzie. Jest jednocześnie prawdą, że wschodnia część Europy nie jest bezpośrednio reprezentowana w G20, ale jest ona tam obecna za pośrednictwem Unii Europejskiej i to już jest coś.
Jakie najważniejsze wyzwania stoją teraz przed Europą Wschodnią i Zachodnią, mówi Christian de Boissieu.
Je pense que nous, pays plus avancé de l'Europe, nous devons marquer plus de solidarité vis-à-vis des pays d'Europe centrale et orientale qui sont membres de l'Union européenne. Alors, le FMI a proposé il y a 2-3 mois.
Myślę, że my, kraje zachodniej, bardziej zaawansowanej Europy, Musimy okazać więcej solidarności w stosunku do krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaproponował 2-3 miesiące temu rodzaj solidarności walutowej, mówiąc, że trzeba zmienić ustalony wcześniej kalendarz wydarzeń i doprowadzić do jak najszybszego wejścia do strefy euro tych krajów, które są jeszcze poza nią. Ja jestem przeciwko tej propozycji z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli zmienimy harmonogram, tak by móc wprowadzić kraje Europy Środkowo-Wschodniej do strefy euro, to będzie znaczyło, że ostatecznie rezygnujemy z kryteriów Maastricht i w rezultacie, że warunki wejścia do strefy euro przestały istnieć. I to będzie bardzo trudne do opanowania w przyszłości. Po drugie, uważam, że zmiana kalendarza i zbyt szybkie wejście do strefy euro nie leżą bynajmniej w interesie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Powinny one raczej zagwarantować sobie margines manewru, ponieważ obawiam się, że za 2-3 lata kurs euro podniesie się z powodu zniżki kursu dolara. A więc jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o zalecenia solidarności monetarnej. Natomiast uważam, że powinno być więcej solidarności budżetowej. Paradoksem historii i geografii wydaje mi się fakt, że kraj, taki jak Węgry, jest dzisiaj przede wszystkim wspomagany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Unia Europejska dała trochę pieniędzy, ale tylko trochę w porównaniu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, ponieważ jej budżet nie pozwala na więcej. Myślę zatem, że powinniśmy na nowo postawić kwestię budżetu. Unii. Jeżeli chcemy finansować wspólną politykę rolną i agendę lizbońską, o której tak mało się teraz mówi, chociaż jest to temat przyszłości, to trzeba jak najprędzej znaleźć sposób na zorganizowanie transferów wewnątrzeuropejskich w stronę państw mających trudności. Są dwa sposoby na dokonanie tych transferów. Po pierwsze, należy częściej posługiwać się Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a po drugie, trzeba będzie zwiększyć fundusze strukturalne lub fundusze spójności socjalnej przeznaczone dla Europy Wschodniej. W przypadku Węgier większość pomocy pochodziła z kasy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Część europejska jest bardzo słaba. Według mnie jest to klęska polityczna Europy. Chciałbym innych proporcji i większej równowagi między dotacjami Międzynarodowego Funduszu Walutowego a pomocą Unii. Takie są moje konkretne propozycje.
Et donc je veux un rééquilibrage. Il faut que les deux interviennent, fonds monétaire et budget européen, mais peut-être dans des proportions différentes. Voilà mes propositions concrètes. Merci.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Choć w niedzielę była 200. rocznica śmierci Haydna, wróćmy jeszcze raz do przypadającej w tym roku 250. rocznicy śmierci drugiego pana H, mianowicie Händla. W firmie Virgin ukazała się bowiem płyta niecodzienna, wspólne dzieło wydawcy i muzykologa. Na zamówienie szefa Virgina, Alaina Lanceron, Yvan Alexandre, najwybitniejszy francuski znawca twórczości saskiego niedźwiedzia, od niedawna reżyser, zmajstrował antologię pod nazwą Opera z wyobraźni w trzech aktach, sięgając do katalogu händlowskiego wytwórni. Nie jest on niestety tak bogaty, jak można by sobie tego było życzyć. Co więcej, zaś jest w nim zbyt dużo, jak na nasz gust, słabiutkiego dyrygenta nazwiskiem Alan Curtis. Pomysł jest jednak bardzo oryginalny, wybór chytry, a poziom wykonań dowodzi, jakich postępów w tej dziedzinie dokonaliśmy od kilkunastu lat. Proszę posłuchać dwóch ostatnich scen tej urojonej opery. Wirtuozowskiej arii triumfującego bohatera, tutaj Rinalda, w którego wcieli się David Daniels, i finałowego chóru, tutaj z Alcyny, pod dyrekcją Richarda Hickoxa.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Sezon 2009-2010 w Teatr Nanterre Amandier zapowiada się ciekawie. Dyrektor Jean-Louis Martinelli czerpie pełnymi garściami z dramaturgii dawnej i współczesnej. Będzie Dostojewski, von Horvath i Ibsen, ale również Janis Ritsos, Hanoch, Lewin i Jean-Louis Trintignant. Repertuar świadomie eklektyczny, w którym uprzywilejowano poszukiwanie nowych form teatralnych i kontakty z publicznością. Położony na zachodnim przedmieściu Paryża Teatr Nanterre Amandier nie ma w sobie nic z teatru bulwarowego, wręcz przeciwnie, co nie przeszkadza, że wyczulony jest na reakcję widzów, a ci za niekwestionowany sukces mijającego sezonu uznali spektakl Le Fiancé de Loche, narzeczeni z Loche, zwariowaną farsę Georges'a Feydeau, którą Jean-Louis Martinelli wyreżyserował inteligentnie i z precyzją godną zegarmistrza, w czym pomogli mu idealnie dobrani aktorzy o silnych osobowościach scenicznych. To jednak jedyne wznowienie, reszta będzie zupełnie nowiutka. Inaugurację sezonu 18 września powierzono młodemu dramaturgowi, reżyserowi i scenografowi nazwiskiem Aurélien Bory, który dowiódł oryginalnego talentu na deskach Teatru Miasteczka Uniwersyteckiego, Cité Internationale i w Théâtre de la Ville. Pokażąc spektakl autorski, co tam nowego, pisane razem, próba połączenia kobiecej introspekcji z tańcem flamenco. Towarzyszą mu gitarzyści José Sánchez i Alberto Garcia, a tańczy Stephanie Fuster. Odon von Horvath gości nieprzerwanie na francuskich scenach. Tym razem zobaczymy Kazimierza i Karolina, historię dwojga kochanków niezdolnych ocalić swej miłości w dobie kryzysu ekonomicznego lat 30. Podczas podróży do Burkina Faso kilka lat temu Jean-Louis Martinelli zdecydował się przenieść na scenę sztukę współczesnego autora Maxa Rouquette, zmarłego w roku 2005, zainspirowanego